Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Już wkrótce 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy wspominamy wszystkich tych, którzy w okresie po zakończeniu II wojny światowej walczyli o niepodległość, o wolność naszego kraju i w pewien sposób tych ludzi uznajemy za takich pierwszych tych, którzy przeciwstawili się systemowi komunistycznemu w powojennej Polsce, wbrew temu, co niegdyś były prezydent wywodzący się ze środowisk komunistycznych, postkomunistycznych, Aleksander Kwaśniewski powiedział o tych, którzy uczestniczyli w różnych demonstracjach, strajkach roku 1968. Nie, to nie byli pierwsi, którzy się przeciwstawili komunizmowi, byli wcześniej robotnicy w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, ale byli także żołnierze wyklęci, czyli żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego. I choć nasza audycja Głos z Krakowa, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy przede wszystkim spraw związanych z Krakowem, z Małopolską, to jednak spróbujemy dziś wyjść nieco poza ten teren, aby porozmawiać o podziemiu niepodległościowym na terenie Warmii i Mazur. I z tej okazji witam serdecznie pana doktora Waldemara Brendę, autora książki Wyklęci bohaterowie, ludzie podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Panie doktorze, rozmawiamy wokół książki, której jest pan autorem, książki dotyczącej żołnierzy wyklętych na terenie Warmii i Mazur. No i pierwsze pytanie, które nam się narzuca, osobom, które choć w jakimś drobnym stopniu są zainteresowane tematyką podziemia niepodległościowego, jest następujące. Przede wszystkim z żołnierzami wyklętymi identyfikujemy Lubelszczyznę, Białostocczyznę, może obecne województwo podkarpackie również, województwo ówczesne krakowskie, północne Mazowsze także, ale to obecne województwo warmińsko-mazurskie, no wydaje się jednak, że tam z racji tej, że większość tego terytorium to były tak zwane ziemie odzyskane, czy tam istniały jakieś podziemie niepodległościowe? Dla wielu osób ta informacja może być zaskakująca.
Jak najbardziej może być zaskakująca, ale zupełnie nieuzasadnienie, ponieważ ta konspiracja już w czasie II wojny światowej, struktury polskiego państwa podziemnego, podejmowały działania, które miały swym zasięgiem objąć również tereny wtedy jeszcze formalnie należące do III Rzeszy Niemieckiej, ale tereny, co do których Polska miała takie aspiracje, aby po wojnie zostały włączone w skład państwa polskiego. Oczywiście te sytuacje, które nastąpiły w związku z nadejściem Armii Czerwonej i tym, co niektórzy nazywają wyzwoleniem, choć de facto było wprowadzeniem nowej formy opresji, nowej formy okupacji, sprawiły, że ten dorobek polskiego państwa podziemnego podejmowany przed rokiem 45 nie mógł być wykorzystany po wejściu Sowietów, a więc te struktury podziemia niepodległościowego musiały być tworzone zupełnie od podstaw i przez zupełnie innych ludzi, w większości zupełnie innych ludzi, niż ci, którzy zajmowali się tą problematyką przed wejściem Sowietów podczas okupacji niemieckiej. I siłą rzeczy te struktury konspiracji niepodległościowej po wejściu Sowietów na terenie Warmii i Mazur musiały się opierać o dopiero napływających polskich osadników, urzędników, funkcjonariuszy państwowych, którzy na terenie Warmii i Mazur osiedlali się i rozpoczynali budowę polskiej państwowości, a więc nie mogło to nastąpić automatycznie w pierwszych miesiącach 1945 roku. Z pewnym opóźnieniem rozpoczęły się te działania. Możemy zauważyć pierwsze wysiłki organizacyjne gdzieś mniej więcej w czerwcu 1945 roku, natomiast apogeum tej działalności konspiracyjnej nastąpiło w roku 1946.
W okresie powojennym tymi największymi organizacjami niepodległościowymi było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Te organizacje posiadały swoje struktury terenowe również na terenie Warmii i Mazur?
Przede wszystkim te dwie organizacje. W przypadku Narodowego Zjednoczenia Wojskowego te próby tworzenia struktur okręgu Bałtyk NZW widzimy w połowie 1945 roku, właściwie na jesieni 1945 roku. To są próby nieudane. W nie był zaangażowany pewien żołnierz konspiracji, najpierw Armii Krajowej, potem Narodowych Sił Zbrojnych, Romuald Kozioł, pseudonim Pojawa Masław. Ten pseudonim Masław brał się z jego aktywności w czasie jeszcze okupacji niemieckiej, kiedy chciał utworzyć organizację zmierzającą właśnie do przyłączenia Mazurów do Polski, Mazurom Sława. I on prawdopodobnie był przewidziany na komendanta nowo otworzonego okręgu Bałtyk Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, jednak został aresztowany na jesieni 1945 roku w Piszczu, przewieziony do Warszawy, tam postawiony przed sądem. I ostateczne te struktury możemy zaobserwować dopiero w styczniu 1946 roku, kiedy to na czele owego okręgu, niedużego, bo tak naprawdę obejmującego kilka powiatów dawnego pogranicza wschodnio-prusko-polskiego, chodzi przede wszystkim o powiaty Pisz, Giżycko. Na czele tego okręgu stanął Marian Kozłowski, pseudonim Lech Dąbrowa. To są te działania organizacyjne podejmowane przez Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W przypadku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość mamy nieco bardziej złożoną sytuację, dlatego że pierwotnie tworzeniem organizacji na terenie Warmii i Mazur zajął się były komendant okręgu Pomorze Armii Krajowej, Franciszek Trojanowski, pseudonim Trzon. On wcześniej był w Polskiej Organizacji Zbrojnej w okręgu Lublin, potem kierował wyszkoleniem w podokręgu Białowieża, czyli pod okręgu wschodnim Armii Krajowej i pod koniec okupacji znalazł się na Pomorzu, a gdy Pomorze zostało zajęte przez Sowietów, nawiązał kontakt z nowym kierownictwem obszaru zachodniego tworzącej się delegatury sił zbrojnych, potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Jan Szczurek-Cergowski i Kazimierz Leski, legendarny Bradl, właśnie powierzyli mu funkcję tworzenia struktur najpierw delegatury sił zbrojnych, a od września 1945 roku Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w okręgu Rybitwa. Był to jednak okręg kadrowy, więc składał się tak naprawdę z kilkunastu może osób głównie ulokowanych w Olsztynie, choć pewnie też Mrągowo i Węgorzewo. I nie rozwinął szerszej działalności. W listopadzie 1945 roku nastąpiła wsypa w obszarze zachodnim Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Trzon zniknął z Olsztyna. I ta grupa oficerów, którą sprowadził bądź skierował do Olsztyna nieco wcześniej, utraciła kontakt z zwierzchnictwem organizacji. I to był ten moment, w którym na terenie Warmii i Mazur zaczyna rozszerzać swoje struktury okręg białostocki WiN-u, tworząc kilka struktur na szczeblu podinspektoratu, podinspektorat Fabian i podinspektorat Carycyn-Bohdan, czyli Olsztyn w tym wypadku, i struktury obwodowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Jak wyglądała ta walka podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach? No bo często, mówiąc o Lubelszczyźnie, Białostocczyźnie, Mazowszu Północnym, widzimy jednak to silne oparcie w ludności cywilnej, prawda? Ci żołnierze często pochodzili z tych lokalnych społeczności i w pewien sposób były to takie działania samoobrony. Prawda? My bronimy tej miejscowości czy tego terenu przed władzą komunistyczną, przed wojskami sowieckimi, później przed Urzędem Bezpieczeństwa. A jak to wyglądało na Warmii i Mazurach, gdzie jednak ta ludność autochtoniczna no, często była uważana przez nową władzę za Niemców, a wcześniej inna sprawa, że Niemcy uważali ich za Polaków. Z kolei na ludność napływowa była przemieszana, więc wydaje mi się, że w takim razie ta specyfika podziemia na Warmii i Mazurach również musiała być inna niż w innych terenach Polski.
To prawda. Jak już wspomniałem, samo możliwość organizowania podziemia wiązała się z pojawieniem na tyle licznej grupy czy rzeszy polskich osadników, która stanowiłaby oparcie dla konspiracji. Wśród tych osadników było wielu członków organizacji konspiracyjnych z lat wojny, ale nie wszyscy z nich byli zainteresowani kontynuowaniem konspiracji. Wielu z nich przyjeżdżało na tak zwane ziemie odzyskane między innymi po to, żeby zgubić ogon, żeby wymknąć się z niebezpieczeństwa, jakim była obecność Sowietów czy UB, aresztowania, represji i tak dalej. Więc często byli to ludzie, którzy unikali konspiracji, ale wśród nich znalazł się pewien procent żołnierzy czy dawnych Narodowych Sił Zbrojnych, czy Armii Krajowej, którzy podjęli tą propozycję współpracy, no ale musiało być to zaplecze, tak? I w przypadku organizowania struktur to zaplecze jest bardzo ważne, bo to są ludzie, którzy na stałe funkcjonują w jakiejś rzeczywistości legalnej, pracują w przejętych gospodarstwach, są urzędnikami i tak dalej, więc oni tworzą te struktury organizacyjne bardzo słabe, od razu powiedzmy, ale czy ograniczone do niewielkich terenów, ale jednak istniejące. Natomiast nieco inny charakter ma pojawiająca się partyzantka. Ta partyzantka przede wszystkim nie była forem tych lokalnych struktur czy regionalnych struktur. Ona w zdecydowanej większości przechodziła z innych terenów, głównie z terenów pogranicznych z Warmią i Mazurami, czyli przede wszystkim z terenów Białostocczyzny, północnego Mazowsza, ale też spory udział w tej skali zbrojnego oporu miały oddziały partyzanckie wywołujące się z Wileńszczyzny. I tutaj oczywiście na pierwszym planie pojawiają się szwadrony 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej majora Zygmunta Szyndziela-Żałupaszki, ale podobną genezę ma 3. Wileńska Brygada Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, której dowódca Romuald Reis wywodził się z konspiracji jeszcze wileńskiej, z partyzantki wileńskiej. A więc mamy tutaj działania generalnie polegające nie na funkcjonowaniu oddziałów na stałe zlokalizowanych na Warmii i Mazurach, ale tych, które przenikały z zewnątrz w celu wykonania konkretnej akcji czy jakiegoś rajdu i powrotu na swoje macierzyste tereny.
Panie doktorze, pańska książka Wyklęci Bohaterowie to jest zbiór biogramów ludzi, którzy byli zaangażowani w działalność niepodległościową w okresie powojennym na terenie Warmii i Mazur. No, zazwyczaj bywa tak, że ktoś przygotowując jakąś publikację, przygotowując jakiś zbiór biogramów, bywa tak przynajmniej, że ma jakąś postać albo dwie takie postaci, nie chcę powiedzieć ulubione, bo to może nie będzie zbyt dobre słowo, ale jednak postaci, których życiorysy wywarły szczególne wrażenie na piszącym później publikacji o ich również losach. Czy są takie postaci w tej książce, które w sposób szczególny są ważne dla pana?
Powiem szczerze, że prawie każdy z bohaterów, który został przez mnie w tej książce opisany, to jest ktoś, kto wywołuje we mnie takie pozytywne reakcje. To oczywiście nie znaczy, że to nie są ludzie, którzy by nie popełniali jakichś życiowych błędów, no ale któż z nas jest wolny od błędów, pomyłek czy decyzji, z których potem chcielibyśmy się wycofać. Natomiast nie mam najmniejszej wątpliwości, że niemal każda z postaci opisywanych to jest ktoś, kto zasługuje na naszą życzliwą sympatię i pewien nawet podziw. Ale oczywiście spośród nich jest kilka takich postaci, osób, które w jakiś szczególny wywołują we mnie takie żywsze krążenie krwi. I jedną z nich jest niewątpliwie wspomniany już przeze mnie inżynier Romuald Kozioł, człowiek pochodzący z maleńkiej wsi na dawnym pograniczu polsko-wschodnio-pruskim, wsi Kozioł na Kurpiach, który przed wojną zdobył wyższe wykształcenie, co już samo w sobie w tamtej epoce było wielkim osiągnięciem. Miejscowi mówili o swoim ziomku nasz inżynier. W czasie okupacji oczywiście od samego początku związał się z konspiracją. Na początku była organizacja wojskowa, potem Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa, potem przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych, to jest teren powiatu łomżyńskiego, okolice Kolna, Kurpia, więc to są tereny, gdzie tradycje ruchu narodowego były bardzo silne. Ale on dlaczego wzbudza moją sympatię? Raz, że była to jedna z pierwszych postaci tamtej konspiracji i czasów wojny, i po wojnie, którą poznałem, zbadałem, nie miałem okazji osobiście poznać, ale miałem okazję poznać jego bliskich, współpracowników, rodzinę, ale również dlatego, że on w czasie okupacji stworzył przedziwną, piękną ideę nawiązującą do polskiego pochodzenia Mazurów. I właśnie wywodząc ten swój zamysł organizacyjny również z korzeni polskich ludności mazurskiej, w 1943 roku utworzył organizację POWE, o której troszkę już wspomniałem, Pomorze Wschodnie, czyli organizację, która miała przeniknąć swymi strukturami w głąb państwa niemieckiego, w głąb Prus Wschodnich, w głąb Mazur i przygotowywać te tereny do przyszłego przejęcia przez Polskę. Takie działania podejmowane były w czasie wojny przez różne poziomy polskiego państwa podziemnego, także na szczeblu komendy głównej. Natomiast tu mamy do czynienia z inicjatywą lokalną, początkowo zainicjowaną w ramach okręgu Białystok AK, a potem, kiedy nie mógł ze względów niezależnych od siebie rozszerzyć tej organizacji na zachód od okręgu białostockiego, właśnie to było motywem przejścia do Narodowych Sił Zbrojnych. Na Kurpiach utworzył samodzielny batalion kurpiowski NSZ i on właśnie wydawał gazetkę, zbierał materiały wywiadowcze, czyli bardzo ciekawa inicjatywa, która przyszłościowo widziała te tereny mazurskie, czy warmińskie i mazurskie, jako część przyszłej powojennej Polski i już w czasie okupacji przygotowywał te rzeczy, te działania, aby te ziemie do Polski zostały włączone. No rzeczywistość chciała inaczej, więc on w 1945 roku został niestety aresztowany, skazany na wielokrotną karę śmierci, na szczęście zamienioną na karę więzienia. Kiedy wyszedł z tego stalinowskiego, komunistycznego więzienia, powrócił do Pisza, na Mazury i tu zajął się tym, co potrafił najlepiej, był inżynierem, a więc między innymi nadzorował budowę kościołów czy remonty kościołów. Ja pamiętam taką, kiedy ufundowaliśmy tablicę pamiątkową poświęconą inżynierowi Kozłowi w Piszu, wówczas okazało się, że był to jeden z tych ludzi, którzy uratowali starą XIX-wieczną świątynię piską od ruiny, bo kościół wymagał pilnego remontu, natomiast władze komunistyczne nie chciały się na to zgodzić, więc on swoimi umiejętnościami zasłonił świątynię jakimiś rusztowaniami, które miały pozorować tylko działania na zewnątrz, a w rzeczywistości całą świątynię wyremontował także, że ten niechybny rozpad obiektu, pięknego budynku kościoła został powstrzymany. Ale również udzielał się na Jasnej Górze, udzielał się w Licheniu, udzielał się w wielu różnych miejscach, był wybitnym specjalistą odbudowy świątyń i ta jego wszechstronna aktywność i czasów okupacyjnych, i powojennych, to zaangażowanie sprawiła, że rzeczywiście ten mało znany wcześniej w naszej okolicy człowiek wzbudzał we mnie od samego początku ogromne zainteresowanie i sympatię. I to jest jedna z takich sztandarowych postaci, w skali kraju może mniej znana, ale rzeczywiście zasługująca na naszą wspólną pamięć, nie tylko na pograniczu kurpiowsko-mazurskim. No i drugi człowiek.
Tak, proszę bardzo.
I druga osoba, którą warto przypomnieć, to Stanisław Szwarc-Bronikowski. Postać o tyle ciekawa, że myślę, że wielu z nas pamięta cykl filmów dokumentalnych, podróżniczych, właśnie realizowanych przez tego znanego podróżnika Stanisława Szwarca-Bronikowskiego, który pierwotnie nazywał się Stanisław Szwarc, był żołnierzem Armii Krajowej w obwodzie Sandomierz, człowiekiem o ogromnych zamiłowaniach takich do pisania dziennikarskich. W czasie okupacji oczywiście w konspiracji w okręgu radomskim AK, a po wojnie skierowany właśnie na teren Mazur, do właściwie Warmii, do Olsztyna, przez Ludwika Muzyczkę pseudonim Benedykt, po to, żeby tu tworzył czy współtworzył struktury Delegatury Sił Zbrojnych, a potem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pracował w Olsztynie. Tu przyjął nazwisko zabitego kolegi Piotr Bronikowski i kilkakrotnie zagrożony aresztowaniem. Ukrywał się właściwie do połowy lat 50., kiedy mógł zacząć funkcjonować legalnie już poza Warmią i Mazurami i wtedy wrócił do swojej wielkiej życiowej pasji, czyli podróży i dziennikarstwa jako Stanisław Schwarz-Brońkowski. Też bardzo ciekawa postać. Wielu z nas pamięta jego tą aktywność filmową i podróżniczą, natomiast ta aktywność czasów konspiracji, także tej powojennej, jest jak gdyby mniej znana, a miałem to wielkie szczęście, że Stanisław Schwarz-Brońkowski kiedyś skontaktował się ze mną i o tych czasach mogliśmy rozmawiać długie i bardzo owocnie spędzone godziny.
No właśnie o to miałem zapytać, kiedy opowiedział pan o pierwszej z postaci, że przecież atutem tej książki jest to, że niektóre z tych postaci poznał pan osobiście. To były czasy, kiedy dostęp do archiwów wytworzonych przez komunistyczną bezpiekę był utrudniony, a przynajmniej nie tak swobodny jak obecnie. Natomiast byli jeszcze świadkowie historii. Oczywiście ci, którym dopisało zdrowie w miarę przynajmniej i dożyli lat 90., 2000 i mogli jeszcze o tych swoich przeżyciach w sposób nieskrępowany opowiedzieć.
To było wielkie szczęście. Zresztą to był ten taki czas, kiedy rzeczywiście materiały archiwalne były praktycznie zupełnie niedostępne, bo to jest przełom lat 80. i 90., kiedy podejmowałem się tej tematyki. I rzeczywiście ten kontakt z ludźmi, którzy bezpośrednio byli w tą historię albo z ich najbliższymi, miał tu ogromne znaczenie. Ja w ogóle chyba miałem trochę szczęścia do takiej sytuacji. Pamiętam studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kiedy to profesor Karol Grünberg, autor wtedy słynnej SS Czarnej Gwardii Hitlera, a potem pierwszy biograf Hitlera w Polsce, zaproponował przystąpienie grupie studentów do swojego seminarium magisterskiego, ale wskazał, że tak naprawdę będziemy pod opieką pani Elżbiety Zawadzkiej, pani profesor Elżbiety Zawadzkiej, legendarnej, cichociemnej, pseudonim Zo, która od lat gromadziła w Toruniu w swoim prywatnym mieszkaniu archiwum i na tym archiwum mielibyśmy pracować. Ja się wtedy, pewnie nie bardzo wiedząc, na co się decyduję, zgłosiłem do tej grupy, miałem więc okazję poznać legendę czasów wojny i pamiętam, jak pani profesor wyjęła z jednej z teczek taką kartkę papieru, mówi: pan jest z Sierpca, panie Waldku, tam była taka organizacja, Polska Organizacja Zbrojna, proszę, o to jedyna relacja, którą mam na ten temat, proszę czegoś poszukać. I tak się zaczęła ta moja przygoda z konspiracją pierwotnie jeszcze związaną z latami wojny, ale się okazało, że wiele osób, do których w tym moim rodzinnym wtedy Sierpcu docierałem, to byli ludzie, którzy po wojnie kontynuowali swoją aktywność konspiracyjną. I to było wielkie przeżycie, wielkie doświadczenie. Ja tak naprawdę wtedy poznawałem swoje miasto. A kiedy po studiach przeniosłem się na Mazury do Pisza, jak gdyby siłą rzeczy te zainteresowania były kontynuowane już w zupełnie nowym terenie. I też kilka z takich osób miałem szczęście poznać. To była wielka przygoda.
Panie doktorze, kilkanaście dni temu w rocznicę śmierci majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki Sejm postanowił uczcić jego pamięć minutą ciszy. Część posłów opozycji opuściła wówczas salę plenarną. Po raz kolejny w internecie rozgorzała dyskusja na temat majora Łupaszki. Środowiska postkomunistyczne, liberalno-lewicowe określają go mianem zbrodniarza, określają go mianem bandyty. Tymczasem major Łupaszka to również jeden z bohaterów pańskiej książki.
Źle się dzieje, że na tą wiedzę historyczną, na nasze poszukiwania historyczne, które mają też znaczenie takie tożsamościowe. To nie jest tylko badanie przeszłości, ale ono także służy budowaniu pewnych wartości w naszym społeczeństwie, przywracaniu ich. Nakłada się taka bieżąca, przepraszam za określenie, nawalanka polityczna. I myślę, że te demonstracje, między innymi taka, o której pan wspomniał, i są przykładem właśnie takiego wykorzystywania spraw ważnych, ponadczasowych, które mają długofalowy wpływ na nasze patrzenie nie tylko na przeszłość, ale też na teraźniejszość, przyszłość, do takiej bieżącej wręcz agitacji. I to się dzieje ze złym skutkiem nie tylko dla tych badanych bądź popularyzowanych przez nas spraw, bo ja rozumiem nawet dyskusję wobec jakichś problemów. Kiedy mówimy żołnierze wyklęci, to ja zawsze powiem wyklęci, ale nie, to nie znaczy, że byli święci. To byli normalni ludzie, którym zdarzało się popełniać błędy lub robić coś, nad czym byśmy dzisiaj się zastanawiali z dzisiejszej perspektywy, ale często nie znając realiów tamtego czasu. Też musimy o tym pamiętać. Natomiast robienie z tego takich demonstracji od razu ustawia poziom dyskusji, pozycjonuje tą dyskusję jakby w dwóch obozach. Jesteśmy albo za tak, albo za nie, co tak naprawdę uniemożliwia dyskusję i niestety powoduje, że nie tylko o tamtych bohaterach niektórzy zaczynają myśleć negatywnie, powodowani swoimi politycznymi liderami, ale również z pewnym takim wewnętrznym połamaniem zaczynają patrzeć w ogóle na kwestie związane z współczesnymi politycznymi decyzjami, z przyszłością, z tożsamością, z taką naszą narodową wrażliwością na podstawowe wartości. I to bardzo źle się dzieje z tego powodu.
Profesor Tomasz Balbus w słowie wstępu do pańskiej książki podsumował wprowadzenie następującymi słowami. Trzeba pamiętać o tych, którzy bronili wówczas swojej ziemi i domów przed obcymi. Znać ich powinniśmy wszystkich, bez wyjątku, bo to nasi ludzie. Oczywiście książka, która jest pan autorem, dotyka części, opisuje część osób, które były zaangażowane w powojenne podziemie niepodległościowe na terenie Warmii i Mazur, ale jest niewątpliwie pewnym takim punktem, od którego będą mogły wyjść kolejne publikacje, jest ich już zresztą niemało, dotyczących żołnierzy wyklętych na tamtym terenie. A miałem przyjemność rozmawiać z panem doktorem Waldemarem Brendą, autorem książki Wyklęci bohaterowie, ludzie podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach po 1945 roku. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.